wszyscy najwięksi tutaj kręcili, no najwięksi reżyserzy, Wojciech Haas, Hoffman, no historia polskiego powojennego filmu.
No i wyszedł z roli portier i ryknął do Kawlarowicza: przepustka. Nie poznał, no bo jego nie interesowali ludzie, tylko go przepustki interesowały.
75 lat łódzkiej fabryki snów. Agata Gwizdała, zapraszam. Jak ważne były przepustki? Skąd zapach kapusty? I co wspólnego ma hotel ze zdjęciem? Kontynuujemy spacer po kompleksie przy Łąkowej 29, poznając historię wytwórni filmów fabularnych i jej współczesne oblicze. Oprowadza nas Tadeusz Wijata z łódzkiego oddziału Filmoteki Narodowej.
To jest też bardzo ważne miejsce, w którym stoimy, czyli dziedziniec. Z jednej strony mamy Opus, film, tak, Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej.
Za nami kino.
A tutaj było wejście do wytwórni. Jeśli jesteśmy tutaj przy dawnym wejściu do wytwórni, to mi się przypomniała jedna anegdota. Mianowicie w latach 70. pracował tu bardzo taki zasadniczy i srogi portier. I on każdemu, kto wchodził, sprawdzał przepustki. Obowiązywał system przepustek.
Żeby móc dostać się na teren
wytwórni. W ogóle
wytwórni.
Tak, bo to było takie zamknięte królestwo. I przyjechał któregoś dnia reżyser Jerzy Kawalerosz. Przyjechał do wytwórni realizować któryś ze swoich filmów. No i wyszedł oczywiście mu naprzeciwko ten srogi portier i ryknął do Kawlarowicza: przepustka.
Nie poznał,
no bo jego nie interesowali ludzie, tylko go przepustki interesowały. I Kawalerowicz mówi: proszę pana, ale ja jestem reżyserem, tutaj przyjechałem, ale pan nie masz na czole napisane, że pan jest reżyserem, przepustkę proszę.
I miał Jerzy Kawalerowicz?
Nie miał przepustki, oczywiście musiano mu wystawić tę przepustkę i mu dostarczyć tutaj na portiernie z góry. Też taką anegdotą, której z kolei ja doświadczyłem, może niesłowną i wydarzeniową anegdotą, a związaną z zapachami, to jest taka historia, że jak się tu wchodziło, a po lewej stronie od wejścia znajdowała się stołówka. Tutaj były trzy bary, czy trzy stołówki na terenie wytwórni.
To no słynny bo tramwaj.
Tramwaj, no to tam był w innym miejscu, ale tutaj była ta restauracja taka największa i każdego wchodzącego do wytwórni atakował zapach gotowanej kapusty.
A w piątek pewnie ryby.
Nie wiem. Ten zapach kapusty pamiętam, bo ja odwiedzałem tutaj wytwórnie jeszcze czy na studiach, czy nawet jeszcze wcześniej w różnych sprawach.
Właśnie idziemy teraz jak gdyby wzdłuż.
Tak, idziemy wzdłuż, podchodzimy do tej elewacji i podchodzimy do kadru z Zakazanych piosenek.
Ten kadr jest wpuszczony w elewację.
Kadr jest panoramiczny, rozciągnięty na czterech tych płytkach, czyli ma 4 metry kwadratowe, ale widzimy tu wyraźnie, dziś jakby zdjęcie cyfrowe składa się z pikseli, tak? Czyli malutkich kropeczek o różnym natężeniu szarości, tak? Od czerni do bieli i cała ta elewacja 13 czy tam 10-piętrowego Hitona to jest właśnie metrowe płyty, to jest ten jeden piksel, tak.
No właśnie, proszę powiedzieć, kogo widzimy na tym kadrze.
Tu nie ma aktorów znanych, akurat to jest taka scena uliczna, gdzie Grajkowie po prostu grają na instrumentach, czyli widzimy gitarę, widzimy akordeon, tak, widzimy jakąś bałałajkę, no widzimy tak, muzyków, którzy w tym filmie wystąpili, śpiewając Zakazane piosenki.
Kto się tak zmarkotnieli? Wspomnienia, bracie, wspomnienia. Znacznie po to zebraliśmy się tutaj, żeby wspominać. I cieszyć się, że to już wszystko poza nami. Okupacja, powstanie, nalej na miurę. Na ciebie ta piosenka nie działa, prawda?
Owszem, podoba mi się. U nas w Szkocji też ją chłopcy śpiewali.
W Szkocji? Ha, no to dobre sobie. Tam mogłeś to chcesz śpiewać. Ale trzeba było to robić tu, u nas. Niemcom prosto w nos.
No to z tego wynika, że nie było wam tak strasznie za Niemca.
Czyś ty zwariował?
No przecież sami mówisz.
Czy jesteś lupa?
Czekajcie, chłopcy. Jemu się tam coś pomieszało.
Zapraszamy.
Dzień dobry, dobrze trafiłam. Opus Film, tak?
Tak, Opus Film.
Mogę do pana prezesa?
Bardzo proszę.
Tu tutaj, tędy, tak? O, dobra, to dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Jesteśmy właśnie w gabinecie Piotra Dzięcioła, łódzkiego producenta filmowego, ale znanego na świecie. W gabinecie, który mieści się w budynku przy Łąkowej 29. Panie Piotrze, ten adres absolutnie nie jest przypadkowy, bo pana początki to także wytwórnia filmów, która tutaj przecież się mieściła.
Pierwszy kontakt z wytwórnią nastąpił w czasie, kiedy byłem studentem łódzkiej szkoły filmowej, ponieważ studenci część zajęć mieli tutaj, na terenie wytwórni filmów fabularnych. Chodziliśmy, oglądaliśmy, zwiedzaliśmy i marzyliśmy, że być może kiedyś będziemy tutaj pracować. Ja, mimo że pochodziłem z Wrocławia, gdzie też była wytwórnia filmowa, chciałem zostać w Łodzi, pomijając sprawy prywatne, ale...
Żona. Często pan wspomina.
Ale była to w tym czasie największa polska wytwórnia filmowa. Tutaj powstawały największe produkcje fabularne, największe seriale i tutaj tej pracy było naprawdę bardzo dużo. Także bezpośrednio po skończeniu szkoły praktycznie związałem się z tym adresem Łąkowa 29 na całe życie.
Na jaki pierwszy plan tu pan trafił? Albo z kim miał pan przyjemność pracować bądź podglądać na początku tę pracę?
Pierwszym filmem, który robiłem tutaj, to był film, przy którym pracowałem jeszcze studiując w szkole filmowej. Byłem na praktyce w produkcji filmu Wieczór Łabdona. To był nie tylko mój debiut, ale to był też debiut Agnieszki Holland. To był jej pierwszy film telewizyjny z Michałem Bajorem, jako tam 16-letnim chłopcem w roli głównej, z Beatą Tyszkiewicz. No i Agnieszka Holland, od tego czasu się przyjaźnimy, od tego czasu bardzo miło to wspominamy.
Michaś nocował u aptekarzowej. Wszyscy o tym wiedzą, tylko pan Abdon nie. Michaś nocował u aptekarzowej.
Kierownikiem produkcji tego filmu był wielka osoba dla polskiego filmu, Wilhelm Holender, który w tym czasie skończył Potop. Oni w Wydziale Dźwięku kończyli pracę nad Potopem, także ja też miałem okazję śledzić, jak Potop powstawał, a w międzyczasie robili ten mały debiut Agnieszki Holland. No, piękne wspomnienie.
Fred, rozejm naruszy.
To oczywiście fragment Potopu w reżyserii Jerzego Hoffmana, już po cyfrowej rekonstrukcji z 2014 roku. Dwa lata później reżyser odwiedził Łódzkie Muzeum Kinematografii. W archiwum Radia Łódź zachowała się rozmowa z Jerzym Hoffmanem. Artysta opowiadał w niej m.in. o filmowych adaptacjach trylogii Henryka Sienkiewicza.
No tak się złożyło, że dzisiaj nikt sobie inaczej nie wyobraża w Polsce kmicica jak Daniela Olbryskiego. Nikt sobie inaczej nie wyobraża Wołodyjowskiego jak Tadeusza Łomnickiego. No, Zagłobów niestety było trzech, niezależnie od nas, z powodów czasu realizacji całej trylogii, no i zdrowia poszczególnych i życia poszczególnych aktorów. Natomiast trylogia Sienkiewicza odegrała ogromną rolę w pokoleniu moich rodziców, moim i wiem, że jeszcze, że film, a właściwie filmy przedłużyły działanie powieści, ponieważ człowiek to, co widzi bezpośrednio, odczuwa mocniej często niż to, co
musi sobie wyobrazić.
A na koniec wróćmy jeszcze raz do gabinetu Piotra Dzięcioła, szefa studia Opus Film. Oczywiście przy Łąkowej 29.
Może gdzieś pan w sposób szczególny często zaglądał, a może było takie miejsce, w których no, działy się te najbardziej takie ciekawe rzeczy już poza samym planem. No, wiemy o takim miejscu, takim bufecie na przykład przy Łąkowej 29.
Tak, takim miejscem był tak zwany tramwaj, czyli bufet, w którym wszyscy się spotykali, i aktorzy, i asystenci, i kierowcy. Część tego bufetu, nie cała, ale część tego bufetu jest w tej chwili częścią mojej nieruchomości, także jak tam bywam, no to często wspominam te panie, które szykowały nam kanapki z kiełbasą krakowską i z żółtym serem, ale no wie pani, byliśmy młodymi ludźmi, mieliśmy po 20 kilka lat, wydawało nam się, że świat leży u naszych stóp.
Kogo pan spotykał tutaj, w tej dawnej wytwórni? Można powiedzieć, cały filmowy polski świat.
Dokładnie, tutaj naprawdę byli wszyscy, szczególnie w poniedziałki. To był sądny dzień, ponieważ w poniedziałki nie pracowały teatry, w związku z tym kręcono największe sceny. Aktorzy przyjeżdżali z Warszawy i wtedy dostać się do baru, to była sztuka.
Nie, no te kanapki z Krakowską.
Wszyscy najwięksi tutaj kręcili. No, najwięksi reżyserzy. U Andrzeja Wajdy jeszcze jako student szkoły filmowej grałem, nie statystowałem, bo miałem rolę nazwaną W ziemi obiecanej. Wojciech Has, Hoffman. No, historia polskiego powojennego filmu. W momencie, kiedy władze na górze podjęły decyzję o likwidacji tej wytwórni, o sprzedaży tej wytwórni, postanowiłem, że jednak zostanę tutaj i spróbuję część tej wytwórni uratować. I to dla mnie faktycznie bardzo ważne. Ja wiedziałem, że ja zostanę w Łodzi. Nawet gdyby ta wytwórnia została zamieniona na coś zupełnie innego, to ja bym szukał innego miejsca w Łodzi, gdzie mógłbym dalej filmy robić. Nawet miałem takie już miejsca wypatrzone, jakieś stare fabryczki, przy których łatwo byłoby postawić halę filmową, ale wspólnie tutaj z Konstantym Lewkowiczem wymogliśmy na ministrze kultury, który praktycznie wystawił na sprzedaż ten obiekt, że kupić mogą go jedynie firmy związane z branżą audiowizualną. Dzięki temu ja mogłem też w tym przetargu wystartować. Wypatrzyłem sobie właśnie taką przestrzeń, która wydawała mi się, że będzie fajnym miejscem. Czyli ta najstarsza hala, ta hala sportowa, która powstała w 1937 roku, a po wojnie została zamieniona na halę zdjęciową. Ona nie była wtedy halą zdjęciową. Ona była magazynem dekoracji. Ale już miałem pomysł, co z tym zrobić, jak to wyremontować. I wystartowałem w przetargu i kupiłem kawałeczek tego adresu, tej Łąkowej 29.